Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński, to jest audycja Gdzie nogi poniosą? Ostatnia audycja w tym roku, rzecz jasna kalendarzowym. A dzisiejsza audycja to będzie taki składak z dwóch odrębnych części. Jedną z nich będzie kontynuacja zeszłotygodniowej audycji o Wenecji, gdyż już zdążyliśmy wrócić, ale jako, że mamy termin taki świąteczno-noworoczny, to tylko tą część Wenecji omówimy. Zahaczymy więc o święta. Reszta opowieści o Wenecji będzie pewnie za tydzień, jak się oczywiście uda to wszystko nagrać. Powiemy więc z Ewą, jak w Wenecji wyglądał jarmark, jak przystrojone było miasto, czy w ogóle tą atmosferę świąt było czuć. Od razu ostrzegam, że nagrania, które usłyszycie, powstały właśnie w Wenecji. Z siłą rzeczy ich jakość może być gorsza, za co bardzo przepraszam, ale postaramy się być zrozumiali. Druga część audycji będzie dotyczyła nowego roku, a konkretnie kalendarza i trochę zegarka, bo zbliża się Sylwester i nowy rok, ale czy faktycznie tak jest? Czy wszędzie będzie rok świętowany nowy? I czy wszędzie będzie to rok 2026? Ale żeby nie przedłużać, teraz kilka newsów turystycznych, a po nim już część relacji ze świątecznej Wenecji. W plebiscycie Cont Nas Traveler Readers Choice Awards 2025 Valletta zdobyła tytuł najlepszy miasta Europy i najlepszego miasta świata. Maltańska stolica pokonała takie metropolie jak Paryż, Wenecja czy Nowy Jork. Przepraszam, że się śmieję, ale drodzy Państwo, to nie są miasta, które turystycznie są w porządku. Tak możemy powiedzieć, bo jeżeli chodzi o ich atrakcyjność, to rzecz jasna jak najbardziej atrakcyjne są wszystkie te tu wymienione. Docenili w Valletcie połączenie autentyczności kulturowej, bogactwa, historii i nowoczesnej energii miasta. O Malcie mówiliśmy Wam z Ewą w 112 i 113 audycji ze stycznia tego roku. My niestety aż tak zachwyceni nie byliśmy Vallettą. Znaczy nie wiem, czy niestety, po prostu nie byliśmy. Choć na pewno pogoda, która była raczej kiepska, nie pomogła nam w tej ocenie. W przyszłym roku Valletta będzie gospodarzem szczytu Światowej Rady Podróży i Turystyki. Wspomniałem jakiś czas temu, że dobrze rozwija się nam Chorwacja, ale można powiedzieć, że niekoniecznie uczciwie. Po wzroście cen spowodowanym wprowadzeniem euro poszedł za tym spadek liczby turystów ważnych dla Chorwatów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Dodatkowo Państwowa Inspekcja ujawniła, że tylko między majem a sierpniem wykryto ponad 8,5 tysiąca naruszeń przepisów w sektorze turystycznym. Najwięcej w historii. Większość zastrzeżeń dotyczyła hoteli, które nie spełniały standardów odpowiadających ich oficjalnej kategorii gwiazdkowej. W restauracjach i barach inspektorzy wykryli liczne zaniedbania higieniczne, od niewdrożenia systemu HACCP po ogólne nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. Skala kar była ogromna, drodzy Państwo, ponad 3 tysiące mandatów, łącznie 850 tysięcy euro, mniej więcej 38% obiektów spełniało przepisy bez zarzutu. Wielu innych właściciele otrzymali ostrzeżenia, tak, i mają szansę na usunięcie uchybień bez kar. Także tu, drodzy Państwo, warto się zastanowić, czy ta Chorwacja to jest akurat miejsce, w którym chcemy się znaleźć. Niebieska laguna na maltańskiej wyspie Comino dostała bliźniaka. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale jest to bliźniak cyfrowy. Mamy więc fotografowaną, zmapowaną część wyspy. Pozwoli to na lepsze zarządzanie tym miejscem. I to na tyle newsów. Przypominam, dziś część audycji to audycja z Wenecji i właśnie teraz posłuchacie kilka informacji, jak to tam wygląda.
Jesteśmy już pierwszego dnia w Wenecji, a raczej w okolicy, co zresztą słychać. I troszeczkę o świętach. Pierwszego dnia jesteśmy na wyspach Murano, Burano, Torcello. Jak postrzegasz te tutaj widoki, te typowo świąteczne takie?
Tak, widać dekoracje, wiadomo, że są troszkę inne niż u nas, ale widzę dużo domów ozdobionych właśnie tak typowo świątecznie, jest dużo Mikołajów spinających się po balkonach. No i cóż, jest dużo ludzi, ale na pewno dużo mniej niż na głównej wyspie Wenecji.
O czym się przekonamy zapewne już za chwilę, bo tam właśnie zmierzamy powoli, a już najbardziej jutro, pojutrze pewnie. Jeżeli chodzi o choinki, takie biedne troszeczkę. Powiedziałeś, że tutaj jest problem z wodą i może faktycznie dlatego, bo nie były sztuczne, przynajmniej nie wyglądały na sztuczne.
Ogólnie nie ma za dużo drzew w Wenecji. Tu na tych wyspach, na których byliśmy, czyli Burano, Murano i Torcello, tych drzew było sporo, na głównej wyspie jest ich dużo, dużo mniej. Tak, o ile wody w Wenecji jest pod dostatkiem, ale jeżeli chodzi o taką wodę pitną, jest jej duży niedobór, więc tych drzew stąd też jest dużo, dużo mniej.
Jesteśmy w ogóle przy samym przystanku Vaporetto, czyli tych tramwajów wodnych. Właśnie chyba nasz powoli podjeżdża i nawet tutaj mamy takie girlandy światełka. Te światełka są w zasadzie wszędzie, także jeszcze nie byliśmy na żadnym jarmarku, to pewnie jeszcze zobaczymy, ale generalnie atmosfera póki co widać, że przynajmniej ktoś próbował, żeby była. Zobaczymy, czy faktycznie będzie. Za chwilę się zrobi ciemno, więc...
Ale właśnie, zrobi się ciemno, bo przede wszystkim przywitało nas słońce, więc to była miła odmiana po tych długich tygodniach. Dwóch, co prawda, ale ciągnęły się w nieskończoność bez słońca w Polsce.
Przypomnę, jesteśmy 21 grudnia, kiedy startowaliśmy z Warszawy, było jakieś 2 stopnie maksymalnie. Tutaj było w szczycie, podejrzewam, 12. Co prawda dosyć mroźna pogoda, ale na słońcu ładnie.
Tak, że zdecydowanie więcej, bo nawet bez kurtki było za ciepło momentami.
Dobrze, drodzy Państwo, my się połączymy jeszcze później, a teraz zmykamy na tramwaj. Witamy Państwa po raz kolejny. Mieliśmy nagrać, jak będziemy na jarmarku. I poszliśmy do Wenecji na Campo Santo Stefano, ale niestety, co nas spotkało?
Brak jarmarku.
Także, drodzy Państwo, niestety jarmark, który w zeszłym roku tam się znajdował, w tym roku nie było nic. W tym roku zamiast Wenecji świętuje Mestre, czyli część Wenecji, która jest na lądzie. I jak postrzegasz ten jarmark, który tu jest?
Super. Jest gorąca czekolada, są grzańce, czyli wszystko, z czego potrzeba na jarmarku. No i jest lodowisko, więc można od razu spalić kalorie, które się, że tak powiem, spożyje wcześniej.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że olsztyński jarmark nie ma się czego wstydzić na pewno, bo był zdecydowanie większy. Ten jest, zdaje się, od listopada i potrwa gdzieś do początku stycznia. Ale aż tyle budek z jedzeniem, z rzeczami, to tutaj nie ma, prawda?
No nie, w Olsztynie było ich więcej, co prawda one się powtarzały, a tutaj jeden pan ma sery, drugi pan ma grzańca, trzeci pan ma coś innego, ale te budki się nie powtarzają, stąd może ich jest tak mało.
No ale ta jedna przewaga tego...
Tak, ale lodowisko zrobiło robotę.
Tak, mimo że w tym momencie w Wenecji jest 12 stopni, 13.
Nie wiem, ja jestem cała spocona, jest strasznie gorąco. Jest dużo cieplej niż w Olsztynie, to na pewno.
Tak, a jak postrzegasz te oświetlenie, bo w Wenecji troszeczkę tego było, ale tutaj, na tym głównym placu...
No jest znacznie więcej, jest cały budynek oświetlony z lampkami, to dosłownie
to tak jakby nasza
ściany są.
Tak jakby wysoka brama była, tak, cała po prostu w girlandach lampek.
Tak, i jedno całe drzewko też jest całe w lampeczkach. Nie mówimy o świeczku, tak, tylko takim... zwykłym drzewie dookoła. Wszystkich gałęzi mają światełko.
A jak z atmosferą po ludziach? Co widzisz? Może nie tylko teraz, tylko przez cały nasz wyjazd. Ja mam jedno spostrzeżenie.
No to podziel się.
Panettone,
tak.
Tak. Wszyscy dzisiaj od rana po prostu wszyscy idą z takim ciastem typowo włoskim na święta.
Tak, coraz częściej już w Polsce spotykane. Właśnie wzywają ostatnich ludzi, żeby zeszli z lodowiska, bo na dzisiaj lodowisko kończy działalność, ale w inne dni nie około świąteczne, do 22, tak?
Tak, dziś do 20 generalnie. No i tutaj w Mestre na pewno odbywa się jakieś, są inne aktywności też, bo jest scena. Natomiast podeszliśmy pod scenę i akurat dziś żadnych nie ma, były wczoraj i dopiero będą po świętach, czyli święta we Włoszech są zdecydowanie w rodzinnej atmosferze. Dużo też osób oprócz nieść panettone niosło też po prostu chyba catering świąteczny, takie mam wrażenie.
Tak, ale ogólnie widać, że dużo osób tutaj, że tak powiem, w rodzinie spędza czas, tak? Tu nie ma jakichś tam dużo pojedynczych osób, raczej każdy idzie właśnie z kimś bliskim, więc to jest myślę, że na plus. No i jeżeli ktoś planuje przyjechać w styczniu, to myślę, że nadal to atmosferę świąteczną będzie mógł poczuć.
Tak, tym bardziej, że tutaj w Mestre ten jarmark chyba do 6 czy 7 jest, także jeżeli ktoś bardzo by chciał, to jak najbardziej. No, my patrzymy na te lampki, drodzy Państwo, hipnotyzujące, tak bym powiedział. No ale cóż, szczerze mówiąc, tak jak powiedzieliśmy, ten jarmark olsztyński nie ma się specjalnie czego wstydzić.
Tegoroczny.
Jeżeli Państwo nie byliście, to troszkę chyba straciliście, tak nam się wydaje. Dużo produktów lokalnych było, więc jak najbardziej można było i dobrze zjeść, i popatrzeć. Tak, był bieg Mikołajów, tutaj nie wiem. Prawdopodobnie też było dużo tych aktywności, bo w zasadzie, jak spojrzeliśmy na ten kalendarz, to od początku grudnia coś tu się dzieje. No ale tak jak mówimy, jest godzina 20, ludzi sporo, mało, dużo? Jak powiesz?
Średnio.
Na Wenecję mało,
no jednak to jest lądowa część, ale ogólnie myślę, że w grudniu jest zdecydowanie mało ludzi w Wenecji, więc jeżeli ktoś stricte na zwiedzanie nie potrzebuje jakiegoś tam Bóg wie jakiego upału, no to myślę, że te miesiące jesienno-zimowo-wiosenne są o wiele lepsze niż lipiec, sierpień, gdzie jest gorąc, jest tłum, nigdzie się nie da dostać. Jest to zdecydowanie kierunek całoroczny, że tak powiem.
No i jeszcze jedna rzecz, teraz przypomniała mi się, odnośnie tego, co w Wenecji można zobaczyć. Chociażby w kościołach, ale nie tylko, bo również w domach, przed domami, w oknach. To, co widzieliśmy również na Malcie, a więc szopki.
Tak, zdecydowanie tu jest większa ta kultura takich szopek okiennych. Może nie aż tak jak na Malcie, ale w każdym kościele po kilka nawet szopek są wystawy jakichś kilku
artystów. A kościołów jest cała masa.
Nie dajcie się zwieść, że Wenecja jest dość małym miastem. Tu jest kościołów bardzo, bardzo dużo. I w samym kościele można zrobić bardzo, bardzo dużo kroków.
Zwłaszcza, że można pójść również do kościoła, który pełni funkcję muzeum. Ale o tym opowiemy już we właściwej audycji. O Wenecji, która będzie za tydzień.
A póki co idziemy dalej zwiedzać tą część Wenecji lądową i zobaczymy, jakie jeszcze tutaj sekrety na nas czekają.
Tak, i będziemy musieli się zwijać, bo w zasadzie za 10 godzin mamy samolot. Z samego rana w Wigilię dopiero wracamy. Mamy nadzieję, że Państwo w Wigilię, tak jak my, również dobrze się bawili, ale może troszeczkę mniej w podróży. A tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I witam Państwa w świąteczno-noworocznej, można powiedzieć, audycji Gdzie nogi poniosą. Akurat w tym roku wyszło tak, że podczas świąt tejże audycji nie było. No ale jest sobota, każda sobota to święto. Przechodzimy do meritum lasu, że się tak wyrażę, a więc do tego, kto będzie pierwszy świętował Nowy Rok. Z turystycznego punktu widzenia to oczywiście ma znaczenie, ponieważ pozwoli nam uniknąć zdziwienia na miejscu. Ta część audycji będzie więc taka geograficzna, edukacyjna. Zacząć musimy, no pewnie dla niektórych niestety, od teorii, a więc w ogóle od koncepcji stref czasowych, linii zmiany daty, no bo od tego będzie zależało, kto kiedy świętuje ten Nowy Rok. Oczywiście na pewno wiecie o tym, że te strefy czasowe są, od nich właśnie zacznę. Doba ma w przybliżeniu 24 godziny, no tak się uznaje, a koło ma 360 stopni. Nic tutaj zaskakującego nie ma. Te dwie liczby dają nam taką informację, że mamy szerokość 15 stopni na każdą godzinę. No i tak zostały podzielone te strefy czasowe, które no rozciągają się po południkach między biegunami Ziemi. Jest to natomiast tak zwany czas słoneczny. No ale z uwagi na to, że granice państw, rzecz jasna, nie są poprowadzone wzdłuż południków, to dla zachowania porządku każde państwo no jakiś ten konkretny czas ma i ten czas nie różni się co do minuty podczas poruszania się słońca, tak, na nieboskłonie, a jest podany w przybliżeniu. W krajach, które no nie mają dużej rozpiętości równoleżnikowej, a więc tej z zachodu na wschód, zwykle występuje tylko jedna strefa. Tak jest w Polsce, tak jest w większości krajów europejskich, afrykańskich, w zasadzie we wszystkich, jak wyłączymy z tego gdzieś tam posiadłości zamorskie, typu, nie wiem, Gujana Francuska ma swój czas, nie ma czasu francuskiego, tak? I jak spojrzymy na mapę stref czasowych, to widać, że czasem są one punktowo niemalże poprzesuwane, właśnie dlatego, żeby jeden kraj był w tej samej strefie czasowej. Czasem robią tak również duże kraje, jak chociażby Chiny, które zdecydowały się być w jednej strefie czasowej, tak, mimo tak dużej rozpiętości. Z kolei na przykład Mongolia ma już dwie różne strefy, Indonezja jest w trzech, Stany Zjednoczone w sześciu, siedmiu w zasadzie, jak weźmiemy jeszcze Hawaje oczywiście. Choć w sumie Alaska powinna być w tym samym czasie co Hawaje, a jest przesunięta o godzinę, bo to można regulować w zasadzie prawdopodobnie zmianą jakiegoś statutu państwa, może nie konstytucji, ale zmianą po prostu przepisów. Rosja jest w 11 strefach, a więc czas między chociażby, nie wiem, Petersburgiem czy Królewcem, a Kamczatką to jest 10 godzin. Bywają problemy tego typu, że nawet tylko niewielki obszar tutaj właśnie chociażby w Rosji ma jeden czas, a przemieszczając się już ze środka tego obszaru, nie wiem, 50-100 km w jedną, w drugą stronę, już mamy drugi. Więc no, u nich to nie jest tak do końca dobrze dograne. Zwykle to są duże, naprawdę duże obszary. Aczkolwiek, no, jak doskonale wiecie, gdzieś ta granica musi być. Czasami mamy na jednej wysepce jeden czas, na drugiej drugi. No, ale już tak to zostało wprowadzone. Zresztą o tym będę miał za chwilę ciekawostkę. Wracając do czasu, są też czasy połowiczne. Chociażby Iran, Afganistan, Indie, część Australii ma czas przesunięty nie o pełną godzinę, a odpowiednio tu o 2, 4, 5, 9 i pół godziny, co jest jeszcze dodatkowym utrudnieniem przy podróży, tak? No bo zmieniamy nie tylko godzinowo, ale jeszcze bardziej przestawiamy. Rekordzistą w tym udziwnieniu są wyspy Chatham obok Nowej Zelandii, które mają przesunięcie o 12 godzin i 45 minut. Co ciekawe, taki problem występuje również na jak najbardziej turystycznym Cyprze, drodzy Państwo. Na Cyprze mamy bowiem strefy brytyjskich baz wojskowych, na terenie których w części turyści przebywać mogą, więc no, możemy tego doświadczyć. No i tu powiem z doświadczenia, bo na Cyprze byliśmy razem z Ewą, że wjeżdżając na ten teren, zegary przestawiają się na czas brytyjski, czyli jakby cofamy się w czasie. No oczywiście, kiedy mamy podłączenie do internetu, no wtedy tylko zegarek nam się tak automatycznie przestawi, no ale w telefonie to naprawdę mieliśmy włączoną nawigację, to nie dość, że nawigacja się wyskalowała od razu w milach, to od razu się zmienił czas dojazdu. Następstwem stref jest to, że w jednej części kraju, mimo tej samej godziny, będzie no jaśniej niż w drugiej, no albo ciemniej, to zależy, czy zachód, czy wschód, co jest w miarę oczywiste. Natomiast wielkość tej różnicy jest już no dosyć zaskakująca. Nawet w Europie między czasem słonecznym a czasem strefowym bywają rozpiętości nawet do 4 godzin ze względu na to, że te kraje poprzyjmowały często uznaniowo te godziny. Wielka Brytania jest w tym czasie Greenwich, w czasie GMT, UTC, różnie to brzmi, czas uniwersalny, plus zero. Natomiast położona na zachód względem południka zero i Wielkiej Brytanii, Hiszpania czy Francja ma czas GMT plus 1. Stąd te różnice przy przekraczaniu stref czasowych. Z czym jeszcze wiążą się te strefy czasowe? Z tym, że czasem je zmieniamy, nie zmieniając położenia przestrzeni. Stąd mamy czas zimowy i letni. Choć oczywiście planuje się zniesienie tego czasu po roku 2026, no ale póki co omówię to, jaki jest stan na dziś. Mamy więc czas letni, zwykle on wyprzedza ten czas strefowy o godzinę po to, by nie marnować dnia słonecznego, tak można powiedzieć. Taki był pomysł na początku. A pierwsze pomysły to już XVIII wiek, natomiast tak na stałe wprowadzenie czasu letniego i zimowego utrwaliło się mniej więcej od I wojny światowej. Pierwsi wprowadzili to Niemcy, później przyjęli to Brytyjczycy, Stany Zjednoczone i jakoś tak już, drodzy Państwo, poszło. U podstaw wprowadzenia tego czasu stać miała oszczędność prądu elektrycznego, jednak tu badania naukowe jednoznacznie nie potwierdziły tej tezy. Czasem były niewielkie zyski, ale czasem były też straty. Innymi wskazywanymi powodami jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, tak? No bo kierowcy zwykle jeżdżą w ciągu dnia, więc po prostu ten dzień będzie bardziej do nich dopasowany, tak? No a wtedy jest mniej wypadków. U nas dodatkowo ma to sens, bo wiąże się z aurą zimową, tak? Zimą, kiedy pogoda i tak jest gorsza, mamy w tym czasie naszego zwiększonego działania na drogach, mamy jaśniej po prostu, więc jakiś to ma sens, natomiast to wszystko niwelowane jest tym skróconym dniem w czasie snu, tak? I paroma dniami po nim, no bo śpimy godzinę krócej, musimy się przestawić, co może powodować zwiększoną liczbę wypadków, depresję, zawały serca, organizm po prostu musi się przestawić, tak? Podobnie jak w przypadku jetlagu podczas dalekich przelotów, to normalnie byłaby u nas 12, a teraz jest 4 w nocy, to my żyjemy inaczej, tak? To wymaga przestawienia się. Zmiana czasu komplikuje również dlatego, że dezorganizuje nam różne dziedziny życia, dlatego jest przeprowadzona właśnie z soboty na niedzielę, w godzinach, kiedy większość śpi. Ale nie wszyscy śpią, drodzy Państwo, i na przykład rozkład na kolei zawsze jest wtedy problematyczny. Wszystkie systemy informatyczne muszą się przestawiać, tak? A więc mamy, drodzy Państwo, już lekko zarysowane podstawy teoretyczne zmiany tych godzin, ale w sumie jeszcze nie powiedziałem meritum, a więc kto kiedy wchodzi w ten nowy rok. No i pierwsze świętuje Kiribati, a raczej tylko część tego kraju, bo jest ono położone generalnie po obu stronach południka 180, no i przez to też był problem, gdyż w jednym państwie mieliśmy 2 różne dni. Tu mamy ciekawą historię, gdyż właśnie jeden z polityków w latach 90. obiecał, że przesunie linię zmiany czasu po to, żeby mieszkańcy Kiribati, tu ze względów praktycznych, byli w jednym dniu, tak? I dodatkowo, żeby rozpoczynali nowy rok jako pierwsi. No i te względy, zarówno praktyczne, jak i te, powiedziałbym, odnoszące się do wyjątkowości, sprawiły, że ten polityk, drodzy Państwo, wygrał. No dobra, oczywiście, pewnie to nie były jedyne powody, ale uznajmy dla prowadzenia narracji, że tak właśnie było. I to Kiribati jest w czasie GMT plus 14, czyli, drodzy Państwo, kiedy u nas jest godzina 10 dnia poprzedniego, to oni już świętują, tak? No niektórzy jeszcze w Sylwestra nie wstaną, a ci już mają nowy rok. Po nich, co ciekawe, znajdująca się w zasadzie dookoła Kiribati Polinezja Francuska, ma czas GMT plus 10. Podobnie mają Hawaje. No i tu dopiero setki kilometrów na zachód od tych miejsc mamy GMT plus 13, więc jest to dosyć dziwne, powiedzielibyśmy, no a na Pacyfiku to jakoś przeszło. Co jeszcze o Kiribati warto powiedzieć? No to pierwszeństwo, bo to jest tylko jedne miejsce, gdzie mamy te plus 14 godzin. Przynosi to im niemały dochód z turystyki sylwestrowej, tak? No bo tam świętuje się najpierw. Później świętują mieszkańcy Tonga, Samoa, reszta Kiribati. 15 minut później świętuje wyspa Chatham, tak jak mówiłem, to jest jeszcze bardzo ciekawe. Później świętuje Nowa Zelandia, Vanuatu, czy też już zaczyna świętować Rosja, a konkretnie te miejsca najdalej na wschód. Pierwszy kraj Dalekiego Wschodu to 5 godzin po Kiribati. Australia ma 3 strefy i tu mamy 8, 9,5 i 10 godzin. Tak, wschodnie wybrzeże świętuje jako pierwsze nowy rok. Biorąc pod uwagę Europę, to w zasadzie tylko Rosja, Białoruś i Turcja mają 3 godziny plus do czasu uniwersalnego. Najdalej na zachód mamy portugalskie Azory, tutaj GMT minus 1. No i w zasadzie tylko Wielka Brytania, Irlandia, Islandia i Portugalia, no oraz tu Wyspy Kanaryjskie, hiszpańskie, mają ten czas uniwersalny, więc miał być uniwersalny, tak, ale chyba najmniej państw go w ogóle stosuje. Ostatni świętują ci oczywiście najdalej na zachodzie, Hawaje o 11 w nasz nowy rok, godzinę później Samoa Amerykańskie i tak w zasadzie nam się kończy to świętowanie, choć mamy jeszcze dwie wyspy, Baker i Howland, które są w kolejnej strefie, ale one nie są zamieszkałe. W tym miejscu mam ciekawostkę odnośnie wysp Diomedesa, które znajdują się na dalekiej północy i drodzy państwo, duży Diomedes należy do Rosji, a mały do Stanów Zjednoczonych. To już wiecie mniej więcej, gdzie to jest, tam cieśnina Beringa. Te wyspy dzieli 4 kilometry, nawet niecałe, tak? Widać z jednej drugą bezproblemowo, no pod warunkiem, że jest taka możliwość. Jak jest zimno, to i można przejść z jednej na drugą, ale sytuacja wygląda tak, że w momencie, kiedy na wyspie Mały Diomedes w Stanach Zjednoczonych mamy 10 rano w poniedziałek, to na wyspie rosyjskiej mamy 7 rano, ale już we wtorek. Więc no tutaj, drodzy państwo, ta linia zmiany czasu powoduje naprawdę ciekawe czasem następstwa. No można też się, jak będziemy bardzo szybko lecieć, tak, to możemy w zasadzie nie uświadczyć zachodu słońca, tak, no jeżeli będziemy z odpowiednią prędkością razem ze słońcem się przemieszczać, tak, no tu się nam dni będą zmieniały, ale no będziemy mieli w zasadzie cały czas słoneczko. No rzecz jasna, to taki tylko żart, nie ma sensu prawdopodobnie by to robić. Jak już jesteśmy przy żartach, no to tutaj muszę przypomnieć swoją historię, kiedy jechałem rowerem do Estonii, no biorąc pod uwagę wysokie opłaty roamingowe, przejeżdżając przez Rosję, jeszcze się dało, to był rok 2019, miałem kompletnie wyłączony telefon, tak? Znaczy, no, miałem włączony tryb samolotowy. No i przy kontakcie z internetem zwykle, drodzy państwo, te strefy czasowe, czy też strefy po prostu godziny nam się przełączają automatycznie. No tu ze względu na to, że bardzo długo był jakby wyłączony ten telefon, mi się to nie przestawiło i przez kolejne 2 dni, jak jeździłem po Litwie, żyłem w tym czasie wcześniejszym. Zorientowałem się dopiero w momencie, kiedy miałem przejechać autobusem do Rygi i się okazało, że przyszedłem na odpowiednią godzinę, nawet wcześniej, a ten autobus już odjechał i odjechał dawno temu. Ja mówię, jakim cudem. Później dopiero zobaczyłem zegar na dworcu, że on pokazuje zupełnie inną godzinę. No cóż, drodzy państwo, szczęśliwi czasu nie liczą, tak można by było powiedzieć. I drodzy państwo, jeszcze na koniec troszeczkę wspomnę o kalendarzu bardziej niż o zegarku, a więc czy my wszędzie mamy ten 2026 rok? No, skoro was pytam, to zapewne jest różnica. No i oczywiście tutaj zapewne pierwsze, co wam się przypomni, no to kurczę, no mamy w lutym chiński nowy rok, tak? No i właśnie, drodzy państwo, tak jest. W tym roku chiński nowy rok to był 29 stycznia, i będzie to rok 4722. Także zobaczcie, że już tutaj mamy różnicę. Mamy etiopski nowy rok, który jest obchodzony 11 września lub 12 września w latach przestępnych. I to święto wiąże się bardziej z porą klimatyczną, tak, tu z porą deszczową w całym kraju. Natomiast ciekawy jest też rok, który wynika z daty urodzin Jezusa, ale nie tej, która jest oczywiście przyporządkowana religii rzymskokatolickiej. No, w Etiopii okazało się, że to był 9 rok naszej ery, w związku z czym rok 2026 w Etiopii będzie rokiem 2018. Oczywiście od 11 września. Rzecz jasna, tu przychodzi nam w pierwszej kolejności ta rozbieżność między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim, te 2 tygodnie mniej więcej, ale są takie, które no, to przesunięcie mają zdecydowanie inne. Odmienny, drodzy państwo, jest też kalendarz muzułmański, który różni się zarówno tym, że początek mamy w 622 roku kalendarza gregoriańskiego i jest to związane z ucieczką Mahometa z Mekki do Medyny. Zaczyna się więc 20 czerwca 622 roku. Natomiast muzułmanie mają czas oparty o miesiąc księżycowy, w związku z czym rok jest krótszy co roku o 11 dni, zdaje się. Oczywiście jest on używany najczęściej do celów religijnych. Kalendarz hebrajski również jest oparty na cyklu księżycowym i słonecznym, no i on tutaj też dzieli się na miesiące długości 29-30 dni. Co kilka lat wprowadzany jest dodatkowy, no to tutaj tak samo jak mamy, drodzy państwo, rok przestępny. Według tradycji żydowskiej początek liczenia lat odnosi się natomiast od momentu stworzenia świata, no który został ustalony przez badaczy na 4761 rok przed naszą erą. To konkretnie na 7 października, tak ustalili. No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, ale no, niewątpliwym jest to, że mamy zupełnie inny rok w kalendarzu hebrajskim. No i on też się w innym momencie się oczywiście zaczyna. I to też, biorąc pod uwagę odniesienie do kalendarza gregoriańskiego, jest w różnym momencie. Kalendarz Azteków chociażby składał się z 365 dni, tu nie ma zmian, natomiast były one podzielone na 18 miesięcy po 20 dni oraz 5 dni nazwanych nemontemi, które były uznane za niepomyślne, dodatkowe na zakończenie roku. I każdy miesiąc tutaj był związany z konkretnym bóstwem. Niestety tutaj akurat o tym kalendarzu nie zdążę się rozwinąć, ale być może jeszcze na to przyjdzie czas, może w kolejnej audycji już tutaj po nowym roku coś o tym powiem. A tymczasem z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.